i powiedział dwie rzeczy, które wywołały gigantyczne wzburzenie opinii publicznej. Pierwsza była następująca. AK to UPA. Drugi argument, że nie może być mowy o symetrii win, kiedy jedna strona zabiła kilkanaście razy więcej cywili niż druga strona. Ja osobiście nie oczekuję ani tego, żeby Ukraińcy przepraszali Polaków, ani żeby Polacy przepraszali Ukraińców. Dlaczego? Ponieważ to są jakieś kompletnie puste gesty. Po prostu jesteśmy dorośli, naszym celem nie jest uprawianie polityki historycznej, czyli zakłamywanie własnej historii w ten sposób, że podkreślamy to, co było piękne, a zamiatamy pod dywan to, co było potworne, tylko mówimy wprost o tym, co się działo. Jakie są fakty, jeżeli chodzi o żołnierzy niezłomnych? W związku z tym już przed wojną Wołyń miał status Polski nawet nie B, ale C, ale niestety również w polskiej pamięci został kompletnie stłamszony. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach, w Opolu. Dzisiaj opowiem Państwu, dlaczego nie można stawiać znaku równości między UPA a AK. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. I przypominam, że z okazji Dnia Ojca specjalna promocja, to znaczy grawer za darmo. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. I kciuk dla Legimi, najlepszej w Polsce biblioteki cyfrowej. Uwaga, fantastyczna wiadomość. Legimi, uwaga, przekazało kolejne 50 tysięcy w ramach naszej wspólnej akcji Fundacji Rock'n'Roll. To Wasza zasługa, robicie naprawdę, robimy razem fantastyczne rzeczy. I Legimi traktuje widzów historii realnej w sposób priorytetowy i specjalnie dla Was super promocja bez limitu. Specjalne kody znajdziecie w opisie pod tym filmem. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I oczywiście partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o kodach rabatowych znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze, wsparcie na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki Wam, a moją książkę Polacy możecie kupić z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Wysyłamy dzisiaj. Proponuję i tradycyjnie rozpocząć nasze spotkanie od oddania tego samego klimatu, który jest podczas rozmów na YouTubie, czyli Piotr Zychowicz, historia realna, historia... Dzisiaj w Opolu. Mam, drodzy Państwo, naprawdę olbrzymią przyjemność, że w cudownym Opolu Opolska, premiera mojej nowej książki Polacy, proszę bardzo, to jest to, bardzo Państwu polecam, formalna premiera, czyli książka trafi do księgarni na terenie całej Polski jutro, w poniedziałek. Dzisiaj, drodzy Państwo, postaram się opowiedzieć o jednym z wątków, który przeplata się w moich książkach dotyczących historii, a jednocześnie jest bardzo, bardzo bieżący. To znaczy wszyscy widzieliśmy ostatnią wypowiedź historyka, pana Kazimierza Wójcickiego, autora książki Krótka historia UPA dla Polaków, który na antenie rządowej telewizji wyraził swoje poglądy dotyczące konfliktu polsko-ukraińskiego podczas II wojny światowej. I powiedział dwie rzeczy, które wywołały gigantyczne wzburzenie opinii publicznej. Pierwsza była następująca. AK to UPA. A druga. Polacy też nabijali na widły na Wołyniu. W związku z tym to oczywiście wywołało olbrzymie kontrowersje. I drodzy Państwo, kiedy słyszymy w przestrzeni publicznej tego typu wypowiedzi, to są dwie możliwości. Możemy się albo oburzać, rozdzierać szaty, odsądzać pana Kazimierza Wójcickiego i podobnych ludzi, którzy mają podobne poglądy od czci i wiary, czyli reagować emocjonalnie, albo, drodzy Państwo, możemy reagować w sposób spokojny, chłodny, merytoryczny i przedstawiając argumenty. Ja zawsze uważam, że w każdej dyskusji, w każdej debacie publicznej lepiej jest się ścierać na argumenty, przekonywać adwersarza, niż na niego krzyczeć. W związku z tym, jeżeli jest teraz, albo na YouTubie nas ogląda, albo wśród Państwa jakiś znajomy Kazimierza Wójcickiego, to polecam, przekażcie mu ten materiał. Mam nadzieję, że siła argumentów skłoni go do zmiany zdania. I teraz tak, przygotowałem sobie dla Państwa takie podstawowe różnice pomiędzy AK i UPA, które moim zdaniem absolutnie nie usprawiedliwiają stawiania symetrii pomiędzy Armią Krajową a Ukraińską Powstańczą Armią. I rozpocznijmy, drodzy Państwo, od samego z rzeczy absolutnie podstawowej, której wszyscy uczymy się w szkole. Po pierwsze, Armia Krajowa była siłą zbrojną polskiego państwa podziemnego. Konspiracja polska została założona, czy też zapoczątkowana jeszcze w 1939 roku przez wodza naczelnego. Na początku była to oczywiście Służba Zwycięstwu Polski, potem ona się przemianowała na Związek ZWZ oczywiście, a potem, drodzy Państwo, w 1942 roku na Armię Krajową. No są to niby oczywiste fakty. Ale pamiętajcie, że po pierwsze była to armia podziemna reprezentująca niemalże cały polski naród. Jej zapleczem politycznym były niemalże wszystkie legalnie działające w Rzeczypospolitej Polskiej partie polityczne. Było to dosyć specyficzny mariaż, bo z jednej strony Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe oczywiście, ale również PPS. A więc od lewa do prawa. Była to w pełni legalna armia podziemna, działająca, tak jak powiedziałem, w oparciu o cały konsensus polityczny niemalże całego narodu. Czym była OUN, której z kolei z ramieniem zbrojnym była UPA? Otóż była to bardzo, bardzo radykalna frakcja ukraińskich szowinistów, którzy w zasadzie na przełomie lat 30. i 40. przeszli już na pozycje faszystowskie. Mało tego, ludobójstwo na Wołyniu, o którym dzisiaj będziemy mówili, zostało dokonane przez frakcję frakcji, to znaczy przez OUNB, czyli Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, ten jej odprysk, którym kierował Bandera. W związku z tym było to rodzajem nie podziemnego wojska, armii takiej jak Armia Krajowa, tylko partyjnej bojówki. Oczywiście olbrzymiej, wielkiej, rozrośniętej. Oni sobie z czasem podporządkowywali siłą bardzo często, tak jak na przykład zrobili to z bulbowcami na Wołyniu czy elementami melnykowskimi. Podporządkowywali sobie inne frakcje ukraińskie, natomiast nadal pozostawało to formacją polityczną w dużej mierze, szowinistyczną. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, przypomnę krótko, dokonywała zamachów terrorystycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonywała sabotaży, no ale przede wszystkim współpracowała z III Rzeszą poprzez współpracę wywiadowczą z Abwerą, no i potem oczywiście postawiła na kartę niemiecką, współpracowała z Niemcami, batalion Nachtigall kierowany przez Suchewycza w 1941 roku wkroczył u boku Niemców do Lwowa, towarzyszyły temu paskudne pogromy Żydów, w których brali udział ukraińscy nacjonaliści. Potem zapróbowali powołać rząd, jak wiadomo, stworzyć taką kieszonkową III Rzeszę jako państwo satelickie dla kraju Adolfa Hitlera. Najbardziej, wydaje mi się, dobre porównanie to byłoby to, że OUNB, czyli banderowcy, byli rodzajem ustaszy chorwackich, też bardzo paskudnej, faszyzującej takiej grupy, która ma na swoim koncie wiele, wiele zbrodni z kolei na Bałkanach. Jeżeli byśmy szukali, drodzy Państwo, jakiekolwiek w naszym podziemnym państwie podziemnym, czy w polskiej konspiracji niepodległościowej jakiegoś odpowiednika, to od biedy naciągając, można by to porównać do tej części Narodowych Sił Zbrojnych, które nie podporządkowały się AK, czyli tam się wywodziły z ONR-u czy Związku Jaszczurzego. Pod jednym, oczywiście jednym zasadniczym zastrzeżeniem. NSZ-y nigdy nie dokonały ludobójstwa, mordując 100 tysięcy ludzi, tak jak to dokonała UPA. Także już na samym poziomie organizacyjnym, to jest mój pierwszy argument, który chciałbym przedstawić, AK nie równa się UPA wbrew temu, co powiedział pan Kazimierz Wójciński w TVP. Żeby jeszcze państwu coś pokazać, no to można Armię Krajową lubić, nie lubić, szanować, nie szanować, ale jednak była to na pewno formacja demokratyczna. Tymczasem, tak jak mówię, OUN, UPA opierała się na słynnym dekalogu nacjonalisty ukraińskiego. Przypomnę, w pierwszej, jeszcze nieocenzurowanej wersji, siódmy punkt mówił: nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. Punkt ósmy z kolei mówił, że wrogów naszej sprawy podejmiesz nienawiścią i podstępem. Pozwolę sobie jednak bronić poglądu, że to jest jednak coś zupełnie, zupełnie innego. Teraz druga sprawa. Symetria ofiar. To jest coś, co też wybrzmiewa z tego typu wypowiedzi i to jest też, niestety z przykrością muszę to powiedzieć, ale że część intelektualistów w Polsce jest po prostu pudłem rezonansowym polityki historycznej Ukrainy. I to niestety nie tej Ukrainy, która właśnie gloryfikuje UPA. I teraz nie może być symetrii, jeżeli z jednej strony mamy 100 tysięcy ofiar mniej więcej, bo tyle banderowcy wymordowali Polaków na Wołyniu, w Galicji Wschodniej później i na terenach objętych konfliktem polsko-ukraińskim. Apogeum to był oczywiście 43-44 rok, ale również później. W związku z tym mamy zupełnie inną skalę ofiar. Po pierwsze, drodzy Państwo, ze strony polską obciąża około, powiedzmy, jeżeli chodzi o Armię Krajową, 6-7 tysięcy ofiar odwetu. A więc z jednej strony mamy 100 tysięcy, z drugiej strony mamy 6-7 tysięcy. Jeżeli chodzi o Wołyń, to było około 2 tysiące ofiar polskiego odwetu w ukraińskich wioskach. Jeżeli chodzi o, a tam przypomnę, 60 tysięcy Polaków prawie zostało zabitych. A jeżeli chodzi o Galicję Wschodnią, to na 31,5 tysiąca polskich ofiar około 2 tysiące ofiar odwetu. Więc już, drodzy Państwo, widzicie na podstawie prostej matematyki, że mamy do czynienia z zupełnie innymi, inną skalę wydarzeń. Jeszcze wypisałem sobie tutaj, bo chcę być precyzyjny, drodzy Państwo. Oczywiście doskonale wiecie, jak wyglądało to na Wołyniu. To znaczy na Wołyniu mamy zbrodnie rozpoczęły się w lutym. 150 ofiar zatłuczonych siekierami, również kobiety i dzieci w polskiej miejscowości Parośla. Potem marzec to są Lipniki, 180 ofiar, Janowa Dolina 600, aż wreszcie przychodzi to apogeum w postaci krwawej niedzieli i mordów w lipcu 43 roku, które pochłaniają około 8-9, może nawet więcej tysięcy ofiar. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, gdzie teraz są wielkie prace ekshumacyjne, sierpień 43 roku i tam ofiar jest już 1000. Przypomnę, że zrobił to, tej strasznej zbrodni dopuścił się kureń Łysenki. W sumie, drodzy Państwo, mówimy o 1721 wioskach i koloniach polskich zaatakowanych przez banderowców w 3259 atakach. Skala była po prostu kolosalna. Było to ludobójstwo, czystka etniczna. Jeżeli chodzi o stronę polską, stronę Armii Krajowej, to tak jak wam powiedziałem, na Wołyniu to było 2-3 tysiące ofiar, to był odwet. Na Galicji Wschodniej 2 tysiące odwet. Najbardziej krwawe wydarzenia rozegrały się na Chlubieszowszczyźnie. Tam, drodzy Państwo, 10 marca 1944 roku Zenon Jachymek Wiktor spacyfikował wieś Sachryń. Tam było około 600 ofiar po stronie ukraińskiej. Bardzo krwawą kartę zapisały oddziały batalionów chłopskich. Stanisław Basaj Ryś słynny spacyfikował Szychowice. Oczywiście, drodzy Państwo, nie jest to coś, z czego moglibyśmy być dumni, tak, oczywiście, jako dojrzały naród, i to nas niestety różni, muszę to powiedzieć z bólem, od strony ukraińskiej. Nie stosujemy syndromu wyparcia, jeżeli coś w naszej historii są jakieś ciemne karty, tylko mówimy wprost. I wbrew temu, co mówi pan Kazimierz Wójcicki, nie jest to żadną wielką tajemnicą, czy też sugeruje pan Kazimierz Wójcicki, tylko my jako dojrzały naród potrafimy to wziąć na klatę. Nie stosujemy tego, co Ukraińcy, czyli jakiegoś syndromu wyparcia. Natomiast cała rewolucja chrubieszowska, o której teraz mówię, czyli akcja batalionów chłopskich i AK, pochłonęła 1264 osoby mniej więcej. To jest oczywiście jeszcze liczone. Także w sumie polski odwet to około, no uznajmy, 7 tysięcy ofiar. Jeżeli dodać do tego zbrodnie komunistyczne, czyli tam KBW, LWP, to historycy oceniają, że to będzie 12 tysięcy ofiar po stronie ukraińskiej. A więc mamy kilkunastokrotnie więcej Polaków zamordowanych przez UPA niż Ukraińców zamordowanych przez AK. Teraz, drodzy Państwo, jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. To jest mój drugi argument, jak Państwo widzieli. Pierwszy to był, że to była zupełnie inna organizacja. Drugi argument, że nie może być mowy o symetrii win, kiedy jedna strona zabiła kilkanaście razy więcej cywili niż druga strona. Ale ktoś może powiedzieć, dlaczego pan Zychowicz uprawia buchalterię śmierci? Kogo to w zasadzie obchodzi? Z perspektywy zabitej kobiety czy dziecka, przecież to jest wszystko jedno, czy zginęło tutaj 100 osób, tam 200, tam 1000, tam 10 tysięcy. To jest, drodzy Państwo, bardzo ważne, ponieważ to, co jest kluczowe w całej dyskusji, kiedy, i to jest trzeci argument przeciwko panu Kazimierzowi Wójcickiemu i tej narracji, zupełnie w inny sposób podejmowano tą decyzję. Co mam na myśli? To znaczy, ukraińska organizacja ukraińskich nacjonalistów OUN już przed wojną planowała tak zwaną rewolucję narodową, w ramach której miała oczyścić, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest ta poetyka, tereny mieszane polsko-ukraińskie z polskiej ludności cywilnej. Mam na myśli tutaj słynny plan Michała Kołodzińskiego z 1939 roku, który już wtedy zakładał, że Polacy zostaną, Lachy zostaną wyrezane, ale się to ubierze w kostium zwykłej takiej rabacji chłopskiej. I żeby zatuszować fakt, że zostało to zorganizowane przez OUN. No i te pomysły, mimo że Kołodziński został w międzyczasie rozstrzelany przez Węgrów, zaczęły nabierać oczywiście realnych kształtów podczas II wojny światowej. I teraz taką, powiedziałbym, przygrywką, czy też pierwszym etapem tych potwornych zbrodni na Wołyniu był, co ciekawe, Holokaust. Holokaust na Wołyniu i na innych terenach, na których zamieszkiwały duże ilości Ukraińców, został, drodzy Państwo, dokonany przez dużej mierze, oczywiście dowodzoną przez Niemców, ale ukraińską policję pomocniczą, czyli Hilfspolizei. Byli to ludzie, którzy służyli w niemieckich mundurach, pod niemieckim dowództwem i to właśnie oni w masowych rozstrzeliwaniach zabili wołyńskich Żydów. I teraz w kwietniu 1943 roku na wezwanie OUNB ci ludzie wychodzą do lasu z bronią i rozpoczynają mordy na polskich i pogromy polskich miejscowości już na masową skalę. To byli ci sami ludzie, którzy mordowali Polaków, wcześniej mordowali Żydów. I nie ma żadnych wątpliwości, to wynika z dokumentacji OUNB. Jest nawet takie jedno sformułowanie, o którym mówi pan profesor Motyka, że oni mówili, że wielkie państwa robią to samo. To się przekładało na te słynne hasło: Polacy, zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami. Krótko mówiąc, postanowiono rozwiązać problem polsko-ukraiński, mam na myśli tu kierownictwo OUN, w taki drastyczny sposób. I teraz tak, decyzja o wymordowaniu Polaków zapadła najpierw na szczeblu okręgu, czy też na szczeblu OUN i UPA na Wołyniu, to oczywiście słynny Kłym Sawur, któremu dzisiaj stawia się pomniki na Ukrainie, co jest po prostu szokujące absolutnie. Oni zaczęli Polaków tam mordować. Potem jesienią 1943 roku przybył przywódca UPA, Szuchewicz, na Wołyń z Galicji. Zobaczył, że tak świetnie to wyszło i podjął decyzję prowit OUN, czyli na poziomie kierownictwa organizacji najwyższych szczebli, podjęto decyzję, że metody wołyńskie w operacji antypolskiej zostaną zastosowane również w Galicji Wschodniej i na innych terenach objętych konfliktem polsko-ukraińskim. To jest ten moment, kiedy mordy przelewają się na Galicję Wschodnią, czyli przełom czy też początek 1944 roku. No i tam sytuacja w dużej mierze się powtarza. Także był to tak zwany pomysł ukraińskich szowinistów, żeby Ukraina była czysta jak łza, żeby oddzielić zboże od konkolu, czyli zorganizowana przez i zadaniowana przez samą górę czystka etniczna. Tymczasem, jeżeli chodzi o polski odwet, to tam decyzje zapadały na bardzo niskim relatywnie szczeblu w porównaniu ze szczeblem ukraińskim. Część polskiego odwetu to jest odwet spontaniczny, co pokazał Smarzowski w swoim filmie. To znaczy gdzieś tam ludzie zszokowani pogromem zbierali się do kupy, mam na myśli Polaków, i atakowali jakąś wieś. Albo to byli członkowie polskiej samoobrony, albo po prostu zwykli Polacy. Taki odwet to jest jeden rodzaj, ale w zdecydowanej większości był to odwet po prostu podejmowany przez konkretnych oficerów w danym miejscu na wioskach ukraińskich. W związku z tym był to zupełnie inny szczebel. Klasyfikacja prawna tych rzeczy, o których mówimy, czyli o polskim odwecie, można uznać go jako zbrodnię wojenną. Ale nigdy Armia Krajowa nie miała planu na żadnym zresztą ze swoich szczeblów, nie mówiąc już o procesie decyzyjnym na poziomie Komendy Głównej, żeby dokonać ludobójstwa i oczyścić całe tereny sporne z ludności ukraińskiej. W związku z tym z perspektywy prawnej, ale z perspektywy moralnej, z każdej innej, jeżeli przyjmiemy do tego kryteria zdrowego rozsądku, również, i to jest mój czwarty argument, nie można tutaj stawiać żadnego znaku równości i nie ma żadnej symetrii, bo zupełnie inne były intencje. Jeżeli chodzi o najwyższy szczebel, na jakim podjęto decyzję o odwecie, to była ta wspomniana rewolucja chrubieszowska, dokonana przez Armię Krajową i bataliony chłopskie w marcu 1944 roku, czyli wsie Szychowice, Łasków, no i oczywiście słynny Sachryń, ale nawet tam to jest decyzja podjęta na poziomie Hrubieszowa, zaaprobowana przez Tomaszów Lubelski, być może przez okręg AK Lublin. I to jest maks. W związku z tym, jak Państwo widzicie, sam proces decyzyjny, a przecież to w każdym procesie karnym czy jakimkolwiek innym, był zupełnie inaczej przeprowadzony. Przypomnę, że kiedy te mordy przelały się na Galicję Wschodnią, no to ta największa zbrodnia to oczywiście pod kamień, czyli zbrodnia dokonana pod tym słynnym klasztorem, gdzie kilkaset osób zostało po prostu rozstrzelanych karabinami maszynowymi przez upowców. Także to jest mój czwarty argument, a teraz pozwolę sobie piąty argument przedstawić, który moim zdaniem... jeszcze jedna rzecz. Przypomniała mi się właśnie taka rzecz, dlatego zawiesiłem głos, zanim przejdziemy do kwestii wideł. Opowiadał mi Damian Markowski taką historię, to jest najlepszy polski badacz zajmujący się stosunkami polsko-ukraińskimi, między innymi zajmuje się ludobójstwem na terenie Galicji, historię pewnego polskiego chłopaka. Słuchajcie, on w trakcie pogromu jego domu, gdzie zamordowano wszystkich jego bliskich, ukrył się w budzie dla psa. I cała jego rodzina została na jego oczach zamordowana, no ale tam banderowcy do tej budy dla psa nie zajrzeli. On potem wyszedł z tej budy, wyczołgał się, zdawał się w stanie szoku i potem zaczął się wypuszczać na takie nocne wyprawy odwetowe, po których wracał cały zbryzgany we krwi. W związku z tym motywem, i to jest bardzo ważne, tych zbrodni odwetowych, właśnie był bardzo często odwet. Ja wiem, że to nie jest piaskownica, bo tu chodzi o ludzkie życie, ale przyznacie Państwo, że jest jednak w tym konkretnym przypadku zasadnicza różnica, kto zaczął. To znaczy, czymś innym jest agresywna akcja wymierzona we wszystkich Polaków, a czym innym takie często bardzo desperackie próby odwetu ze strony ludzi, którzy po prostu stracili tam najbliższych. W takich sytuacjach, no wiadomo, że ludzie zachowują się w sposób różny. Nie pochwalam oczywiście, drodzy Państwo, żeby było jasne takich czynów, ale to też pokazuje kontekst, o którym pan Kazimierz Wójcicki zapomniał. I ja jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym wam przytoczyć jeden ważny dokument, który wydaje mi się, że rzuca duże światło na tą sprawę. Otóż 2 kwietnia 1943 roku komendant Armii Krajowej na Wołyniu Luboń w rozkazie numer 2 napisał: zakazuje stosowania metod, jakie stosują ukraińskie rezuny. Nie będziemy w odwecie palili ukraińskich zagród lub zabijali ukraińskich kobiet i dzieci. Samoobrona ma bronić się przed napastnikami lub atakować napastników, pozostawiając ludność i jej dobytek w spokoju. To jasno pokazuje, jakie było nastawienie Armii Krajowej. Oczywiście bądźmy realistami. Nie każdy tych rozkazów słuchał. Były oczywiście sytuacje, kiedy ich nie dotrzymywano, ale takie były esprit de corps. Takie było nastawienie Armii Krajowej. Rozkazy UPA były odwrotne. Rezać lachów. Przyznacie Państwo, że jest to kolejna zasadnicza różnica. Okej, przechodzimy do sprawy piątej, to znaczy tych nieszczęsnych wideł. Pan Kazimierz Wójcicki w dyskusji w studiu TVP powiedział, że Polacy na tym Wołyniu również dokonywali zbrodni przy pomocy wideł i nabijali Ukraińców na widły. W związku z tym, drodzy Państwo, ja mam tą komfortową sytuację, że przeczytałem chyba wszystkie wspomnienia, najważniejsze oczywiście, no bo tego to są setki książek, ale na pewno kilkadziesiąt takich wspomnień najważniejszych z Wołynia, olbrzymią ilość dokumentów i mówiąc szczerze, to ja się nie natknąłem na jakieś opisy Polaków, którzy by kogokolwiek tam na widły nabijali. Oczywiście mógł się zdarzyć taki przypadek, szczególnie podczas tego spontanicznego odwetu, kiedy, nie wiem, sąsiad mścił się na sąsiadach, ale na pewno, drodzy Państwo, nie dotyczy to Armii Krajowej. Ja znalazłem jeden dokument, nawet sobie tutaj to, słuchajcie, wypisałem. Słynny Wiatrowicz, czyli ten taki historyk ukraiński, były szef IPN-u, który gloryfikuje UPA, opisał przypadek i powołując się na dokumenty UPA właśnie, że jedna wieś ukraińska została zaatakowana właśnie przez Polaków. Była to wieś Ruda i ktoś tam miał widły. No ale to jest na razie jedyny, podawany zresztą w ślad za dokumentem upowskim na to, w cudzysłowie, dowód. Natomiast sama natura polskiego odwetu wyklucza tak wielkie okrucieństwo, jakie stosowała strona ukraińska, z bardzo prostego powodu. że o ile polskie akcje odwetowe były akcjami albo Armii Krajowej, albo batalionów chłopskich, a w związku z tym uzbrojonych w broń palną oddziałów, no to w przypadku strony ukraińskiej wyglądało to zupełnie inaczej. To znaczy w tych akcjach odwetowych, powtórzmy, kilkunastokrotnie mniej liczebnych, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, niż ludobójstwo na Wołyniu, brały udział jednak regularne jednostki Armii Krajowej. Więc tam bronią była kula. Natomiast w przypadku oczywiście OUN-UPA, no to wyglądało to w ten sposób, że ataków dokonywały kurenie i sotnie ukraińskiej powstańczej armii, ale potem drugie uderzenie pochodziło już ze strony tak zwanych siekierników, czyli zmobilizowanych, zwykłych ukraińskich chłopów, którym obiecano po prostu, albo ich przymuszono do udziału w rzeziach, albo obiecano im, drodzy państwo, ziemię Polaków, krowy Polaków, nie wiem, wiadra Polaków, wszystko i po prostu wykorzystano naturalną ludzką chciwość. I teraz, tak jak mówię, czytałem na przykład relacje z Sachrynia, ukraińskich ocalałych, to były naprawdę wstrząsające relacje oczywiście, ale jednak relacje ocalałych z ludobójstwa na Wołyniu to jest coś, co nie ma absolutnie odpowiednika w całym zachowanym chyba dokumentacji dotyczącej polskiej martyrologii XX wieku. Nie będę Państwa tym zadręczał, ale może kilka warto rzeczy powiedzieć wprost, bo czasami zapominamy o rzeczach absolutnie podstawowych, co tak naprawdę działo się na Wołyniu w roku 1943. Jerzy Krasowski. W pierwszym zabudowaniu znaleźliśmy wstrząsający widok wbitego na ostry słup przy furtce kilkoletniego chłopca. Na parkanie był napis Litak Sikorskiego, czyli samolot Sikorskiego. Przed progiem domu leżały trupy mężczyzn i dwóch kobiet okrutnie porąbanych siekierą. Wincenty Romanowski. W jednej z wiosek w pobliżu Deraźnego po pogromie znaleziono w chacie małe dziecko z wyprutymi wnętrznościami. Jelita były rozpięte na ścianie w jakiś nieregularny sposób, a na jednym z gwoździ wisiała kartka z napisem Polska od morza do morza. Irena Gajowczyk. Kilku banderowców podbiegło do mojej mamy, jeden z nich uderzył ją w głowę siekierą. Mama upadła i wypuściła z rąk brata Tadzia, a ja z przerażeniem krzyczałam. Mama czołgając się przygarnęła do siebie płaczącego i zakrwawionego Tadzia, dała mu pierś. Po niedługiej chwili ponownie podbiegli banderowcy do mojej mamy i podcięli jej gardło. Jeszcze żyła, kiedy zdarli z niej szaty i dalej już nie będę Państwu dalej tego cytował, gdyż jest to tak bardzo drastyczne. Oczywiście ktoś może powiedzieć, dlaczego ja teraz tutaj Państwu w Opolu w roku 2026 czytam te wszystkie rzeczy. Ano dlatego, że uważam, że Zełenski przekroczył wszystkie możliwe granice, nadając imię bohaterów UPA tej jednostce. Tak właśnie działali bohaterowie UPA na Wołyniu. Tych dokumentów jest gigantyczna ilość. Są dziesiątki, no setki i tysiące tego typu relacji. I teraz tak, nie sądzę jednak, drodzy Państwo, żeby tak jak twierdzą niektórzy historycy ukraińscy, były to jakieś zwidy. Po prostu takie rzeczy tam się działy. I mamy obowiązek wobec tych ludzi tam pomordowanych, naszych rodaków, mówić o tym głośno i tak to właśnie wyglądało. I to jest mój właśnie szósty argument. Nie było również symetrii środków zastosowanych podczas tych zjawisk, jakim było z jednej strony ludobójstwo, z drugiej strony polski odwet. W związku z tym macie już Państwo kolejny argument, szósty lub siódmy, za tym, żeby nie stawiać tej fałszywej symetrii między AK i UPA. AK nie równa się UPA. I teraz, drodzy Państwo, to jest nie koniec tej oczywiście opowieści, bo tego typu, jakby pan Kazimierz Wójcicki poszedł za ciosem i pewnie widzieliście, że chyba w podcaście Rzeczpospolitej powiedział, że to Polacy, to polska strona powinna przeprosić stronę ukraińską, a nie odwrotnie. No cóż, i powiedział, że on, jego koledzy, jego przyjaciele i ta część opinii publicznej, którą on reprezentuje, czegoś takiego oczekuje. Ja nie wiem, jaka duża to jest grupa ludzi w Polsce. Ja osobiście nie oczekuję ani tego, żeby Ukraińcy przepraszali Polaków, ani żeby Polacy przepraszali Ukraińców. Dlaczego? Ponieważ to są jakieś kompletnie puste gesty. To, czego ja oczekuję, to są konkrety. A takim konkretem jest oczywiście ekshumacja naszych rodaków pomordowanych na Wołyniu w roku 1943, a potem na terenie Galicji Wschodniej w roku 1944. Jak wiecie, polska strona od wielu, wielu lat się tego domaga i ukraińska strona na razie daje takie szczątkowe, żeby po prostu nas w jakiś tam sposób zadowolić, daje takie szczątkowe pozwolenia, między innymi w Ostrówkach, w Woli Ostrowieckiej, czy w, czy teraz w Hucie Pieniackiej, ale akurat Hutę Pieniacką głównie tą główną uderzeniową grupę stanowiły zupełnie inne formacje, nie UPA, tylko 4. Pułk Policyjny złożony z ochotników do Waffen-SS Galicien. Także drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o to zrównywanie ze sobą Armii Krajowej z UPA, ale to nie koniec oczywiście problemów, jakie są w relacjach polsko-ukraińskich i tych fałszywych symetrii, które się pojawiają w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej. No bo jeden taki pomysł, który właśnie tutaj został pokazany, to jest to, że Armia Krajowa równa się UPA, ale drugi pomysł to z kolei nawiązuje do wystąpienia wiceministra nauki, czyli pana Szeptyckiego oczywiście, który stwierdził, no okej, on akurat widzi podobieństwo pomiędzy UPA a żołnierzami wyklętymi. To znaczy, krótko mówiąc, jeżeli dobrze to rozumiem, UPA na Wołyniu robiła to, co robili żołnierze wyklęci, polscy żołnierze podczas po wojnie, walcząc z komuną. Według pana ministra i UPA, i AK ma swoje czarne karty, białe karty, cienie, blaski. W związku z tym można tutaj również postawić, powiedziałbym, symetrię. I jedna rzecz mnie tylko jeszcze, zanim przejdę, drodzy Państwo, do tego, żeby pokazać, że również takie porównania są moim zdaniem nieuprawnione, to jeszcze jedna rzecz mnie naprawdę zastanawia. Otóż nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że i to jest jakiś problem części polskich elit intelektualnych, że o ile one są bardzo krytyczne pod adresem polskich nacjonalistów i ja w dużej mierze podzielam tą krytykę, no to są bardzo, bardzo akurat, powiedziałbym, wyrozumiałe, jeżeli chodzi o Ukraińców na ukraińskich nacjonalistów. To znaczy, o ile dla pana Wójcickiego i rozumiem, jest też był taki list intelektualistów Rzeczpospolitej, polscy nacjonaliści są bardzo źli i na przykład nie wiem, czy pamiętacie, jak premier Morawiecki, który nie jest bohaterem mojej bajki, żeby było jasne, pojechał i złożył tam jakieś kwiaty na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Pamiętacie to, jaki był w Polsce histeria z tego powodu? No, że tutaj są właśnie czczeni, straszni nacjonaliści, kolaboranci z Niemcami i tak dalej, że to jest kompromitacja państwa polskiego i wymieniano wszystkie grzechy polskiego nacjonalizmu, prawdziwe i urojone i powiedziano, że polski premier, który oddał hołd NSZ-owi, po prostu się zhańbił Polskę przed całym światem. Tymczasem jednocześnie ci sami polscy postępowi intelektualiści nie widzą żadnego problemu, jeżeli po drugiej stronie, czyli mam tu na myśli tym razem prezydenta Zełenskiego, gloryfikowani są ukraińscy nacjonaliści. Mało tego, szowiniści, którzy właśnie stosując te wszystkie ideologiczne mrzonki, czy też no nie były to mrzonki, niestety to się zrealizowało, koncepcję Ukrainy czystej jak łza, bez lachów, to oni wtedy zasługują na wyrozumiałość. Ja tego po prostu nie pojmuję, drodzy Państwo. Albo stosujemy takie same kryteria wobec tych zjawisk, albo jesteśmy ślepi na jedno oko. Wydaje mi się, że jest rzeczywiście wśród takich ludzi jakiś taki gen, drodzy Państwo, że bijemy się bardzo mocno, oczywiście w własne piersi, ale dużo gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o obronę pamięci o naszych własnych rodakach. I dobra, i teraz to już przechodzę zgodnie z zapowiedzią do tego zestawienia armia, ukraińska powstańcza armia żołnierze wyklęci. To znaczy z jednej strony mordy, z drugiej strony mordy. W związku z tym już przedstawiłem Państwu sytuację. Około 100 tysięcy było ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o czarne karty żołnierzy wyklętych? Tak się składa, że napisałem o tym książkę. Nazywa się Skazy na pancerzach i jeszcze raz to podkreślę. Dojrzałe narody potrafią spojrzeć w oczy tego typu faktom, nie ukrywają tego, po prostu jesteśmy dorośli. Naszym celem nie jest uprawianie polityki historycznej, czyli zakłamywanie własnej historii w ten sposób, że podkreślamy to, co było piękne, a zamiatamy pod dywan to, co było potworne, tylko mówimy wprost o tym, co się działo. Jakie są fakty, jeżeli chodzi o żołnierzy niezłomnych? Był to ruch olbrzymi. Fenomen rzeczywiście środkowoeuropejski, no bo przypomnę, czy też wschodnio również, ponieważ były też takie formacje oczywiście w państwach bałtyckich. No ale w Polsce mówimy co najmniej o kilkudziesięciu tysięcach żołnierzy, którzy poszli do lasu walczyć z komuną. I teraz tak, tam rzeczywiście zdarzały się również rzeczy, z których dumni nie możemy być. I ja w swojej książce opisałem, drodzy Państwo, 5 takich największych masakr, czy też zbrodni wojennych, bo moim zdaniem taka jest klasyfikacja tego, co żołnierze wyklęci, które popełnili. No to oczywiście Łupaszka, i tu jest taki styk, no bo to jest jeszcze końcówka II wojny światowej, to znaczy czerwiec 1944 roku i w odwecie za to, że litewscy policjanci dokonali przerażającego mordu na Polakach w miejscowości Glinciszki, Łupaszka nakazał swoim żołnierzom przeprowadzenie takiego rajdu odwetowego na Litwę Kowieńską. Potem jeszcze do tego najwięcej zginęło cywili w miejscowości Dubinki, bo 27 osób. Potem do tego dołączyła jeszcze taka jedna grupa rajdowa polska. W sumie te rajdy pochłonęły 81 osób na Litwie Kowieńskiej. Drugim takim wydarzeniem, no to oczywiście jest zima 1946 roku. O ile tam mówimy o Armii Krajowej, no to tym razem mamy do czynienia z formacją Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tam był taki oficer, nazywał się Rejs, Bury było jego kryptonim konspiracyjny i w szeregu białoruskich tym razem wsi dokonano takich zbrodni wojennych. To oczywiście Zaleszany, Puchały Stare i Zanie. To wyglądało w ten sposób, że oczywiście podpalano wioski, ale również rozstrzelano chyba 30, z tego co pamiętam, furmanów białoruskich. W sumie mówimy o 79 ofiarach. Dlaczego ja tak dokładnie to, drodzy Państwo, wyliczam? Żebyście zobaczyli, o jakich my liczbach mówimy. Polska historiografia jest na maksa w tej sprawie absolutnie przejrzysta i opisuje to w sposób bardzo, bardzo dokładny. Niestety nie można tego powiedzieć o historiografii ukraińskiej, jeżeli chodzi o ludobójstwo na Wołyniu. Dalej, Pawło Koma, to jest, drodzy Państwo, początek 1945 roku. Tam było takie zgrupowanie połakowskie Warta. Ono zaatakowało w kilku takich seriach ataków ukraińską wieś Pawło Koma i tam maksymalnie, jest to największa tego typu masakra, było 366 ofiar. Potem oczywiście słynne Wierzchowiny, NSZ-y to zrobiły z kolei. Tam był taki oficer Mieczysław Pazderski Szary. Ocenia się, że tych ofiar było chyba 194, czyli przyjmijmy, że niecałe 200. No i wreszcie Piskorowice, tam gdzie były te zbrodnie na terenie szkoły, tam zabito razem w Piskorowicach i sąsiednich wioskach około 200 Ukraińców. Tym razem dowódcą był Józef Zadzierski Wołyniak. W sumie, drodzy Państwo, te całe 5 masakr nie pochłonęły nawet przy całym potępieniu dla sprawców, to nie jest nic, czego moglibyśmy być dumni, 1000 ofiar. Do tego jeszcze można dodać, ale tutaj to wymaga dalszych badań, był też taki formacje na pobliżu Przemyśla, postbechowskie, czyli bataliony chłopskie, i tam był taki oficer, który nazywał się Roman Kisiel-Semp i między innymi w Małkowicach, Brzuszce i Bachowie też tam były zbrodnie na Ukraińcach, ale to jeszcze trzeba policzyć. Ale jeżeli chodzi o te 5 najważniejszych masakr, to mamy 1000 ofiar. I teraz ja się naprawdę, wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że Kazimierz Wójcicki potrafi zestawić i zrównać ze sobą 1000 ofiar ze 100 000 naszych rodaków pomordowanych na Wołyniu. Czyli 1 do 100. Dlaczego ja to tak, drodzy Państwo, powtarzam? Dlatego, że my jako dojrzały naród możemy wprost to powiedzieć. Wszystko to zostało przebadane przez historyków i tak było. Ale nie może być naszej zgody, żeby zrównywać i postawić znak symetrii między żołnierzami niezłomnymi a UPA, ponieważ mamy po pierwsze 100 razy więcej ofiar. Nie 10 razy, nie 5 razy, nie 4 razy, ale znowu, tak jak w przypadku Armii Krajowej i tego zestawienia, moim zdaniem, którego nie da się zaakceptować, AK, UPA, mamy zupełnie inną motywację i zupełnie inny poziom, na których podejmowano te decyzje. Na przykład tego rajdu Łupaszki to była decyzja na poziomie dowódcy brygady. Potem jeszcze ten drugi mini rajd, on chyba pochłonął 13 ofiar, z tego co pamiętam, to było dowództwo okręgu Wilno. Jeżeli chodzi o Burego, decyzja dowódcy. Jeżeli chodzi o te pozostałe zbrodnie, no to albo to byli dowódcy, albo ewentualnie jakieś tam niskiego szczebla dowództwo. A w przypadku Wołynia, będę to powtarzał jak mantra, mamy Prowyt, mamy Szuchewycza, przypomnijmy, byłego dowódcę batalionu Nachtigal przeszkolonego przez Abwehrę, który podejmuje tą decyzję na samej górze i rozkazodawstwo schodzi w dół. W związku z tym znowu będę się upierał przy tym i wydaje mi się, że to nie jest taka kwestia, że ja jestem jakiś, wiecie, że jest jakby jakaś prawda ukraińska, prawda polska. Ja się teraz plasuję po stronie polskich nacjonalistów, którzy próbują udowadniać, że nasza racja jest bardziej ważna, tak? Po prostu to są badania historyczne. Nikt nigdy nie udowodnił, że tych ofiar, jeżeli chodzi o polski odwet, było więcej. W związku z tym zupełnie na innym poziomie to podejmowano. Mamy klasyfikację prawną zbrodni wojennej, a z drugiej strony masowego ludobójstwa. Także, drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o te moje argumenty. Przedstawiłem Państwu 6 albo 7 mocnych argumentów za tym, że nie ma symetrii między AK i UPA i postarałem się Państwu udowodnić też, dlaczego uważam, że nie ma symetrii między UPA a żołnierzami niezłomnymi. To są sprawy, drodzy Państwo, w których trzeba bronić imponderabiliów. To znaczy, jeszcze jedna rzecz. Ktoś powie, dlaczego pan opowiada o takich rzeczach, kiedy Ukraina walczy za wolność naszą i waszą przeciwko Rosji? No to ja odpowiem tak. Ja uważam, że Ukraina walczy za swoją wolność. I walczy dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Oczywiście w naszym interesie leży to, żeby Ukraina się utrzymała na nogach, ale nie dlatego, że ją kochamy, tylko dlatego, że jest to w naszym interesie. Ukraina jest buforem dla Rzeczypospolitej Polskiej, buforem, który oddziela nas od Rosji. Natomiast nie oznacza to, że w imię takiego, wiecie, drodzy Państwo, założenia, no że skoro oni walczą z Rosją, to my musimy udawać i pokazywać, że nie ma, że absolutnie nie ma w relacjach między nami żadnych, ale to absolutnie żadnych problemów i różnic. To znaczy dojrzałe państwa prowadzą ze sobą grę, w której pewne interesy się pokrywają i bez wątpienia na odcinku rosyjskim nam się ten interes pokrywa, ale są również pewne sprawy, których nie możemy odpuszczać. Jedną taką sprawą są kwestie historyczne, ale do tego możecie dodać kwestię, nie wiem, zbożową, prawda, słynna sprawa, czy kwestie chociażby naszej branży transportowej, która w przypadku wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej na pewno by bardzo, bardzo poważnie ucierpiała. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, jesteśmy dorosłymi ludźmi i Ukraińcy są również dorosłymi ludźmi. Nie ma powodu, żebyśmy my albo powtarzali ich tezy, ich polityki historycznej, albo w imię właśnie, jak to się kiedyś mówiło, dobrosąsiedzkich stosunków i pojednania polsko-ukraińskiego złożyli na ołtarzu tego porozumienia pamięć o ofiarach Wołynia. Ja muszę Wam powiedzieć tutaj w Opolu, ponieważ nie będę ukrywał, że staram się podchodzić do historii bez emocji, bo tak zostałem nauczony na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historii, że historyk musi, kiedy bada przeszłość, to również to dotyczy publicystów historycznych, odłożyć emocje, odłożyć nawet, słuchajcie, swój patriotyzm, co może być szokujące i to się z reguły nie udaje w większości badaczy. Nie mamy się co do tego oszukiwać i naszym zadaniem jest obiektywne badanie faktów. Czy nam się one podobają, czy nam się nie podobają? Ja Państwu starałem się przedstawić, jak wygląda obecny stan historiografii, jeżeli chodzi o ten bilans krzywd i moim zdaniem on po stronie naszej, te krzywdy zadane nam przez Ukraińców jest dużo, dużo większy. Natomiast nie będę ukrywał, że jest w tym wszystkim również u mnie jakaś emocja, nie będę tutaj udawał, ze względu na to, że moja rodzina również pochodzi z ziem wschodnich. Dzisiaj jesteśmy w Opolu i zakładam, że wiele Państwa rodzin też jest stamtąd. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zacząłem zajmować się ludobójstwem na Wołyniu, a pierwszy moja taka większa praca z tym związana, to był taki dodatek, który wydałem w 2003 roku. Oczywiście pomagałem tylko przy tym, co był cały zespół w Dzienniku Rzeczpospolita. Był to taki pierwszy dodatek o ludobójstwie na Wołyniu. Pamiętam, że współpracowaliśmy wtedy z panią Ewą Siemaszko. Od tego czasu napisałem kilka książek na ten temat, między innymi Wołyń zdradzony. To jest gorzka opowieść o tym, jak Armia Krajowa niestety zawiodła naszych rodaków na Wołyniu, ignorując zagrożenie banderowskie i za późno się tam zmobilizowała i za późno przyszła na ratunek. I zawsze, kiedy rozmawiałem z tymi wołyniakami, słuchajcie, to miałem takie poczucie, że to są ludzie bardzo, którzy mają taką bardzo gorzką zadrę w sobie. Nie tylko chodziło o to, że spodziewali się tej pomocy. Te dokumenty zgromadzone w archiwum akt nowych, które przeczytałem na potrzeby tej książki, były dla mnie absolutnie wstrząsające. One brzmiały mniej więcej tak. Rzuciliście nas tam na wschód, bo bardzo często to byli osadnicy wojskowi, a potem, kiedy przyszła godzina próby, to nas zostawiliście na pastwę rezunów uzbrojonych w siekiery i widły. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, co było potem. Potem, drodzy państwo, kiedy, jak wiecie, najpierw była zbrodnia, a potem było wielkie zapomnienie. I to nie wiem, kto to napisał, czy to Srokowski, czy pani Ewa Siemaszko, że oni zostali zabici dwa razy. Raz wtedy na Wołyniu, a drugi raz później, kiedy zamknięto nad nimi sarkofag milczenia. Ludzie z Wołynia, drodzy państwo, i przepraszam, że ja dzisiaj muszę państwu powiedzieć, ale to jest też zadra, która we mnie tkwi, parę gorzkich słów. Oni byli posadzeni do oślej ławki w polskim panteonie martyrologicznym. To znaczy, w pierwszym oczywiście zasiadały ofiary Auschwitz, Palmirów, Katyń, oficerowie rezerwy, lekarze, dziennikarze, profesorowie, elita narodu. Tacy sami ludzie ginęli pod Palmirami w lesie. Potem pisano na ich temat książki. A zarówno dla komunistów, którzy chcieli zatrzeć pamięć o polskości i na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej, którą, jak wiadomo, te ziemie dostały się pod okupację sowiecką po II wojnie światowej. Oni nie specjalnie chcieli o tym mówić. No ale również po wojnie, w imię dogmatu pojednania i przyjaźni polsko-ukraińskiej, nie wypadało mówić również o Wołyniu. Ci, którzy mówili o Wołyniu i jego ofiarach, byli uznawani za pieniaczy, za ludzi, którzy chcą psuć stosunki polsko-ukraińskie. I to też wywoływało olbrzymi taki gorzki żal ze strony tych ludzi. I jeszcze jedna bardzo brutalna sprawa. Pamiętajcie, że ludobójstwo na Wołyniu dotknęło chłopów. Nie szlachtę, nie elity, tylko chłopów. Najbardziej bezradną, zatomizowaną ze względu na wcześniejsze wywózki sowieckie w latach 39-41 społeczność. W związku z tym już przed wojną Wołyń miał status Polski, nawet nie B, ale C, ale niestety również w polskiej pamięci został kompletnie stłamszony. I teraz to się zaczęło zmieniać moim zdaniem dopiero niedawno. Jeżeli jakąś cegiełkę do tego swoimi książkami, licznymi artykułami dołożyłem, to jestem z tego dumny. Bez wątpienia nie można oczywiście zapomnieć i trzeba wspomnieć o fantastycznym filmie wstrząsającym Smarzowskiego Wołyń, w którym zostało to wszystko w bardzo obrazowy sposób pokazane. I teraz, drodzy państwo, już dochodzę do puenty tej naszej dzisiejszej rozmowy. Kiedy słyszę takie wypowiedzi pana Kazimierza Wójcickiego, to odzywam się to wszystko całe echem, te wszystkie lata, w którym niestety elity III Rzeczypospolitej w imię giedroyciowskiej idei miłości z bratnimi narodami Ukrainy, Litwy i Białorusi kazały nam nie mówić o tym głośno. A ja zatem zamierzam, drodzy państwo, głośno mówić. Na stawianie symetrii między AK i UPA się nie zgadzam i myślę, że my też wszyscy nie powinniśmy się zgadzać, bo jesteśmy to po prostu winni naszym rodakom. I mam nadzieję, to już jest konkluzja tego mojego wystąpienia, że sprawa zostanie, drodzy państwo, załatwiona w ten sposób, że ekshumacje będą mogły zostać przeprowadzone. Mam nadzieję, że decyzja o nadaniu Ukraińskiemu Centrum Operacyjnemu Północ imienia bohaterów UPA zostanie wycofana, ponieważ uwaga, drodzy państwo, to nie może być tak, że Zełenski narozrabiał, a my teraz będziemy w imię dogmatu, że to wszystko jest w interesie Rosji, za niego sprzątać. Zełenski wykreował problem i Zełenski musi go zakończyć. Są pewne sprawy, tak jak powiedziałem, kiedy nie trzeba dzielić włosa na czworo, tylko bronić imponderabiliów. I jeszcze raz na sam koniec chciałbym się odwołać do tej drugiej wypowiedzi Kazimierza Wójcickiego, w której powiedział, że on oczekuje, żeby to strona polska za coś Ukrainę przepraszała. Powtarzam, to są puste gesty, te wszystkie przeproszenia. Oczywiście absurdem jest to, żeby polska strona kogokolwiek za coś przepraszała, ale ja też nie oczekuję, drodzy państwo, żeby Zełenski wyszedł i kogokolwiek przepraszał, a drugą rączką sobie gloryfikował UPA. To, co potrzebujemy, to konkretów, czyli oczywiście ekshumacji naszych rodaków, ponieważ ci wołyniacy, o których teraz państwu mówię, to w dużej mierze są starsi ludzie, którzy już odchodzą, którzy tam stracili swoich rodziców, sami czasami to przeżyli i czas, drodzy państwo, jest nieubłagany. Każdy rok, w którym będą te sprawy odwlekane, będzie oznaczał, że oni nigdy tam nie pojadą i nigdy nie postawią znicza na grobie swoich pomordowanych rodaków. I wiecie doskonale o tym, że są tak zwane pola śmierci na Wołyniu, kiedy tam są żniwa, to z ziemi wychodzą kości pomordowanych. No to, przepraszam bardzo, nie mieści się w naszej cywilizacji. Także, drodzy Państwo, podsumowując, ja bym odpowiedział panu Kazimierzowi Wójcickiemu, nie potrzebujemy żadnych przeprosin z jednej czy drugiej stron, potrzebujemy po prostu prawdy historycznej i to na prawdzie historycznej możemy dopiero nasze stosunki, przynajmniej w tej sprawie, postawić. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję i teraz tak, specjalnie skończyłem 5 minut przed czasem, a mamy jeszcze 3 minuty, które nam zabrano poprzednio. Mamy 8 minut. Wczoraj mówiliście Państwo, że szkoda, że nie było pytań na spotkaniu z atomowym Albertem. To zachęcam. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Proszę bardzo.
Dzień dobry, Stanisław Skaku. Mam pytanie
tak jest.
Dotyczące teraźniejszości. U nas panuje taka zasada niepisana. Przyjaciół szukamy daleko, a wrogów blisko. I wobec tego mam pytanie o to, bo tak, jaki mamy pański stosunek do Niemiec, to jest jedna sprawa. Druga sprawa Białoruś. Rzeczpospolita zostawiła tam ślady. One są utrzymane, a my dla nas, dla części inteligencji, Białoruś to jest coś, co jest w ogóle wyrazem obciachu. Druga sprawa, my w ten sposób, pomijając, raczej degradując Białoruś, pchamy ją w objęcia Rosji jako części składowej.
No dobrze, to ta druga sprawa jest oczywiście rzeczywiście jakimś tam przedmiotem ostatnio mojej, delikatnie mówiąc, irytacji. To znaczy, drodzy Państwo, sytuacja, w której my wydobyliśmy poczobuta tylko w ten sposób, że za nas to załatwili Amerykanie, to jest po prostu horrendum. To znaczy, oczywiście cieszę się, że poczobut został wypuszczony, ale drodzy Państwo, jeżeli Rzeczpospolita nie może wyegzekwować swojej woli na swoim najbliższym sąsiedzie, państwie relatywnie znacznie słabszym niż my, izolowanym w dużej mierze międzynarodowo, jeżeli my się pozbyliśmy wszelkich lewarów na Białoruś i trzeba dzwonić do Trumpa i potem jeszcze jak się polscy politycy tym pochwalili, to ich Amerykanie sprowadzili do parteru, powiedzieli hola, to myśmy załatwili wam przecież. To coś jest nie tak. Wyobraźcie sobie, że gdyby Ameryka miała podobny problem z Meksykiem i musieliby prosić Polaków, żeby wyciągnęli kogoś z Meksyku. No przecież to jest śmieszne. Amerykanie by się po prostu obalili taki rząd ze wściekłości. Także, drodzy Państwo, niestety prawda jest taka. Zrzekliśmy się jakiejkolwiek polskiej soft power czy jakiejkolwiek innej power na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. To znaczy, i niestety, powiem przykro, że mamy właśnie reset Trumpa z Łukaszenką. Niewykluczone, że Łukaszenko pojedzie do Stanów. Trump próbuje się z Białorusią dogadać, a Polska jest jak zawsze z boku. Dlaczego Polska jest z boku? Bo 4 czy 5 miesięcy temu Białoruś zaproponowała nam wznowienie dialogu i negocjacje, ale Polska uniosła się honorem i powiedziała, że skoro Białoruś nie udostępniła swoje terytorium do ataku na Ukrainę, to my nie będziemy rozmawiali z Białorusią, bo to nie honorowo i Ukraina się obrazi. A najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że Ukraina rozmawia z Białorusią, więc naprawdę to są, drodzy Państwo, jaja. W związku z tym tak, nie jestem fanem Łukaszenki, nikt przy zdrowych zmysłach nie jest zwolennikiem tego reżimu, ale rzeczywistość jest taka, że rewolucja biało-czerwono-biała się nie udała, w związku z tym powinniśmy mieć otwarty kanał rozmów z Białorusią, jeszcze powiem coś bardziej szokującego, z Rosją oczywiście też, bo w polityce się rozmawia z każdym i komunikuje mu się swoje interesy. Jeżeli my nie będziemy rozmawiali z naszymi adwersarzami, to się skończy tak, że nasi sojusznicy będą rozmawiali o naszych sprawach z Rosją i z Białorusią naszym kosztem. Już to przerabialiśmy. Jeżeli chodzi o drugą stronę pańskiego pytania, tak, zgadzam się z tym słynnym stwierdzeniem, że realizm historyczny nakazuje szukania przyjaciół blisko, a wrogów daleko, bo kiedy szukaliśmy przyjaciół daleko, to się zawsze tak kończyło, że dla nas katastrofalnie. Pytanie.
Ja mam pytanie takie trochę może populistyczne, ale gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że dzisiaj dostałby pan telefon od prezydenta Karola Nawrockiego, no z taką prośbą o radę, co on ma zrobić w tej sytuacji z tym morderem Orła Białego? Co by pan mu doradził?
Co ja mogę doradzić Nawrockiemu? Przede wszystkim Nawrocki do mnie nie zadzwoni, bo by go jego polityczni przyjaciele zadziobali. Nie będę, drodzy Państwo, ukrywał, że tezy moich książek wśród tego betonu formacji, którą pan Nawrocki tego hardkorowego skrzydła reprezentuje, delikatnie mówiąc, nie spotykają się z aprobatą, no bo siłą rzeczy oni są zwolennikami polityki historycznej, a ja jestem zwolennikiem historii realnej. W związku z tym to jest jak ogień i woda, prawda? Z jednej strony propaganda, czasami po prostu niewyobrażalna, a z drugiej strony próba ustalenia tego, jak było naprawdę. Co nie zmienia faktu na marginesie, że prezydent Nawrocki jest historykiem i siłą rzeczy oczywiście się znamy, czy też kiedyś ze sobą parę razy rozmawialiśmy. I mogę powiedzieć same dobre słowa, dobre wyniosłem z tych rozmów wspomnienia. Natomiast co bym mu powiedział? No powiedziałbym tak. Odpowiadanie na tak poważną eskalację ze strony ukraińskiej, bo dodajmy jeszcze jedną rzecz, drodzy Państwo. Z wiadomości, które do nas dochodzą, wynika taki obraz, że Ukraińcy od dłuższego czasu chcieli nazwać rozmaite swoje jednostki imieniem albo bohaterów UPA, albo poszczególnych żołnierzy UPA. Ale za każdym razem te wnioski były odrzucane ze względu na to, że wiedzieli doskonale, że Polacy zareagują tak, jak zareagowali teraz. Więc pytanie, dlaczego akurat teraz ta polityka się zmieniła i postanowili nam taką, powiedziałbym, szpilę, delikatnie mówiąc, wbić. W związku z tym powiem wprost, uważam, już podając na Pani pytanie, że odpowiedź na taki krok eskalacyjny w postaci odebrania orderu Orła Białego jest operetkowy i śmieszny. To znaczy to jest w ogóle, nie wiem, no odpowiadamy na cios pstryknięciem palca. Mało tego, nawet w tej sprawie się nie byliśmy w stanie dogadać, no bo jak wiecie, kapituła się zebrała w Juracie chyba, pokłóciła się pomiędzy sobą, jedni członkowie kapituły Orderu Orła Białego są za odebraniem, inni są przeciw. Nawrocki dostał taką jakąś niejasną, podobno z tego, co wynika z przecieków, bo to jest oczywiście tajne. W Polsce takie sprawy są tajne, to jest skandal swoją drogą, powinno być to wszystko natychmiast opublikowane na internecie. No ale do czego zmierzam? W związku z tym ja uważam, że powinniśmy wykorzystać realne lewary na Ukrainę, a nie takie rzeczy, jakiś order. Strzelam, że Zełenski ma 184 ordery. Mogę się pomylić o 50. Ale to jest pewnie ten rząd wartości. Naprawdę nic go to nie obchodzi, ten jeden order Orła Białego. W związku z tym tak, uważam, że to jest absurd, ale jeżeli już i powinniśmy szukać dużo poważniejszych środków, żeby na tą Ukrainę nacisnąć, a mamy możliwości, i to są rzeczy oczywiste, prawda? Starlinki, Jasionka, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Można długo, długo mnożyć. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli już zostało to zapowiedziane, to trzeba odebrać. No bo to wiecie, jak to też się skończy? Bo się skończy tak, że wszystko, na co Polacy mogli się zdobyć, to jest nawet nie odebranie orderu. To jest zagrożenie odebraniem orderu. To znaczy, to sprowadza godność Rzeczypospolitej w stosunkach między Polską a Ukrainą, Kijowem a Warszawą już na totalną podłogę. Odwołuję się tutaj do... A, dobra. W zasadzie to według... Mamy jeszcze minutę, ale dobra, już schodzę. W związku z tym, drodzy Państwo, to tyle. Także bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. I uwaga. Zakończę tradycyjnie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach, w Opolu. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Moją książkę Polacy z autografem to informacja dla tych, którzy nie mogli być z nami w Opolu. Możecie kupić na stronie internetowej historiarealna.pl. Wysyłamy dziś. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze i wsparcie, które od Was dostajemy na Patronite i na YouTubie. To dzięki temu wsparciu jesteśmy niezależni i możemy kręcić w plenerze, tak jak dzisiaj w Opolu. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Partnerem strategicznym jest Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystko o kodach rabatowych w opisie. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Specjalna promocja na Dzień Ojca. Uwaga, grawer za darmo. Wszystkie szczegóły, tak, oczywiście, pod spodem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. No i właśnie, ważna wiadomość. W ramach tej akcji Legimi przekazało kolejne 50 tysięcy Fundacji Rock'n'Rolla, więc razem robimy wspaniałe rzeczy. Bardzo za to dziękuję, a Legimi w drodze rewanżu przygotowało świetną promocję dla widzów Historii Realnej, bez limitu, wszystkie szczegóły, rabatowe kody w opisie pod tym filmem. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach w Opolu.